będę chciał dalej kontynuować ten cykl wykładów odnoszących się do uwolnienia od demonów. I tydzień temu dzieliłem się słowem odnośnie tego uwolnienia i co dalej. Czy uwolnienie jest celem samo dla siebie, czy też uwolnienie jest pewnym etapem, czymś pomostem, który ma doprowadzić Boży naród, Boży lud do upragnionego celu. I możemy do tego porównać wyprowadzenie Izraela z Egiptu. Nie tak dawno obchodziliśmy, czy wspominaliśmy, tak to określę, Paschę, śmierć Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że to jest porównane do wyjścia Izraela z niewoli z Egiptu. I to wyprowadzenie z niewoli, ono było pierwszym etapem takiego większego procesu, który miał za zadanie wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. A więc po pierwsze, wyprowadzić ich z domu niewoli i 10 przykazań, dekalog mówi, jam jest Pan Bóg Twój, który wyprowadził Cię z domu niewoli. I każdy z nas był w domu niewoli. I nie myśl o tym, że kiedy przed przyjściem do Pana Jezusa byłeś taki cudownie, taki święty, gotowy, aby Cię postawić, tylko kanonizować. Byliście grzesznikami, każdy był grzesznikiem. I nie myśl, że byłeś lepszym, bardziej moralniejszym albo bardziej moralno, czy itp. Byłeś grzesznik nad grzesznikiem, no, nad grzesznikami. I każdy grzech jest tak samo widziany przy oczach Boga, jak większy, mniejszy, to jest grzech. A więc Jezus mówi, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie będziecie wolnymi. A więc byliśmy w niewoli Egiptu. Egipt to jest świat, Egipt to jest grzech, w niewoli grzechu. A więc co robiłeś? Jeden bluźnił, trzeci kłamał, piąty z kolei pił, czy tam palił papierosy, czy sprzedawał narkotyki, etc., etc. I tak możemy wymieniać. Zawsze coś tam znajdziesz, a więc byłeś w domu niewoli. I jak kiedy Bóg wyprowadza z domu niewoli, to nie jest cel, żeby, no, uwolnię go od tego, ale On chce coś jeszcze uczynić w naszym życiu. I w przypadku Izraela to było wprowadzenie go do ziemi obietnic, do posiadania, które było przeznaczone dla Izraela. I podobnie wygląda sprawa z uwolnieniem. I to jest pierwszy etap, nie jest ostatecznym etapem i po nim musi nastąpić następny proces. Jaki proces? Świętość. Konkretnie świętość. Bóg objawił się Izraelowi, świętymi bądźcie, bo ja jest święty. Bardzo mało się mówi o świętości. Ja nie mówię, że święty to taki, który chodzi, wiecie, szczęka prawie, że do pępka sięka. Taki święty jest, tylko święty to jest ten, który jest oddzielony od złego. Rozumiecie? To jest ta świętość. I każdy proces, który pomija ten etap, on nigdy nie doprowadzi Bożego ludu do jego dziedzictwa. I podkreślę, uwolnienie od demonów musi nastąpić przed osiągnięciem świętości. Demony to są nasi wrogowie na drodze do świętości. I dopóki one nie zostaną wypędzone z człowieka, możesz żyć z demonami. Ja od razu mówię, możesz żyć z demonami. Jeśli chcesz. Jeśli chcesz być domem dla demonów, czy też lotniskiem dla demonów, proszę bardzo, to jest twoja osobista sprawa. I Kościół żyje z demonami. I demony również mają dostęp do Kościoła. Ale to nie znaczy, że to jest Boża wola. Amen? Pan chce uwolnić Kościół, chce uwolnić każdego z nas. I zarówno Kościół, jak i Izrael nie osiągnie Bożego standardu. I kiedy patrzymy się na Izrael, to musimy to interpretować jako znak dla Kościoła. Prawda? Dla nas, dla Kościoła. To nie jest tak sobie amuzą. No, przeczytam Stary Testament, żeby przeczytać, ale Nowy Testament ma większą wartość niż Stary Testament. Czasami ludzie takie poglądy głoszą. Jezus mówi, z niebo i ziemia przeminą, ale to słowo nigdy nie przeminie. To jest wszystko całość. Jezus mówi, jeśli usuniesz chociaż jotę z tego, Bóg ci przyda plag. Czytamy w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 10 rozdziale od 1 do 11, że te zdarzenia z historii Izraela, one są jakby zapowiedzią rzeczy przyszłych i one zostały spisane ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Czyli ty musisz patrzeć na to, co się wydarzyło w historii Izraela, żeby tobie to się nie zdarzyło. Czy mnie rozumiecie? Mówię wam, a bo ludzie mówią, Żydzi to byli tacy. My wcale nie jesteśmy lepsi, jeszcze nawet gorsi niż ci Żydzi. Tylko, że to jest spisane, bo Bóg na kartach Słowa Bożego opisał. A co się dzieje z nami? Cały czas kamera Boża rejestruje każdy nasz ruch, każdą naszą myśl. I kiedy patrzymy na doświadczenia Izraela z wędrówki po pustyni i Eksodusu, z Egiptu, to jest to znak dla nas, dla ciebie i dla mnie. Musisz patrzeć. Co by było, gdybyś ty był teraz tak przeniesiony do tego czasu, w którym byłbyś miejscu? I trzeba zaznaczyć, że zarówno Kościół, jak i Izrael są daleko od swojego dziedzictwa. I uwolnienie jest to pierwszy etap, który pozwala nam wejść do tego dziedzictwa. Po uwolnieniu musi nastąpić świętość. I ta świętość jest to ta cecha, która wyróżnia Boga. Żeby Bóg był Bogiem, On musi być święty. I jeżeli my mówimy, że jesteśmy ludem Boga, to powinniśmy mieć tą cechę. Trudno, naprawdę bardzo trudno. Świętość jest powszech czasy. Pan powiedział do Izraela, bądźcie świętym, ponieważ ja jestem święty. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział, 44 werset. I Piotr, apostoł, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 16 wersecie, powtarza te słowa. Bądźcie świętymi, bo On jest święty. Czy my przywiązujemy uwagę do świętości? Czy traktujemy to tak, jak idziesz do pizzerni? A jaki pan chce sosik? Ketchupik czy majonezik? I się zastanawiasz. Świętość to nie jest dodatek. Świętość to jest tak naprawdę, to ma być cechą podstawową ludu Bożego. I mało naprawdę przywiązuje się wagi do świętości. Dlaczego? Bo to kosztuje. Wiecie o tym, że to kosztuje? To kosztuje. I żeby dojść do świętości, trzeba zapłacić cenę. I dlatego wielu wierzących nawet nie chce o tym słuchać. Wiedzą, że tak jest, ale nie chcą o tym słuchać. Nie chcą nic poczynić na tej drodze do świętości. List do Hebrajczyków nie pozostawia żadnych złudzeń. 12 rozdział, 24 werset. Starajcie się o uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chcesz ujrzeć Chrystusa? Jeżeli nie będzie świętości, nie ujrzymy Go. Po prostu nam zamknie drzwi. Będzie tak, jak Jezus mówi w tej przypowieści o pewnym gościu weselnym, który wszedł i miał brudną szatę. I Pan się zapytał, człowieku, a kto ciebie tutaj wpuścił? Kto cię tutaj wpuścił? Wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. I podsumuję, uwolnienie jest to pierwszy etap w procesie odnowy Kościoła, w procesie odnowy ciebie, mnie, zmierzający do przywrócenia Jemu świętości, czystoty i prostoty. I teraz ważny temat ja dzisiaj poruszę, bo myślę, że w głowach naszych jest takie pytanie. No dobra, zostałem uwolniony. Jak utrzymać ten stan uwolnienia? I zechciejmy przeczytać z Ewangelii świętego Łukasza z 11 rozdziału do 24 i 26 werset. Jest ten rozdział zatytułowany Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia. I zauważmy, co tutaj jest napisane. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. I wówczas idzie, zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Zauważcie, a więc spójrzcie się na mnie teraz. Jeśli duchy wyjdą, to według tego słowa on musi znaleźć jakieś miejsce. Po jakich miejsca bezwodne to są jakie? Pustynne. Tam, gdzie nie ma wody. Ja mam pewną teorię, mamy pewną teorię na temat miejscowości Suchowola, ale to na marginesie, nie będę o tym mówił. I to jakby potwierdza nam pewne rzeczy, które są tu zapisane w Biblii. Ten duch szuka ukojenia. Demony próbują znaleźć miejsce. One są w jakichś starych domach, są w jakichś jaskiniach. I niektórzy boją się wejść, bo tam straszy. Ale demony próbują wejść do ciała. Jeżeli nie człowieka, to przynajmniej do ciała zwierzęcia. Jeżeli nie znajdzie, mówi, a więc decyduje, myśli, ja wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. Ciało człowieka może być domem dla demonów. A więc demon mówi, ja wrócę znów do tego samego miejsca, do tego samego człowieka. I on patrzy, czy ten dom, z którego on wyszedł, został zmieniony. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Jeśli nie uporządkujesz swojego życia w sensie takim, iż będzie pokuta w twoim życiu, ja zaraz jeszcze to o tym wspomnę, że nie odwrócisz się od grzechu, nie porzucisz grzechu, wówczas on mówi tak, kumple moi, chodźcie. I ten duch, który wyszedł, zabiera z sobą 7 innych kompanów. Biblia mówi, gorszych niż on. I dlatego też ja znam przypadki ludzi uwolnionych, którzy szli za Bogiem i powrócili do tego samego grzechu, co robił przed nawróceniem. Wiecie, jaki jego jest stan? Gorszy. To jest tak samo jak z alkoholikami. Jeżeli miał abstynencję przez ileś lat i potem znów wraca do tego, to bardzo szybko idzie do tego samego poziomu, z którego wyszedł i stacza się jeszcze gorzej. Czy znacie takie przypadki? Właśnie to jest to napisane. Jezus o tym mówi. I stan tego człowieka bywa gorszy niż pierwotny. Pytanie, co ja mam zrobić, aby moje uwolnienie było trwałe, żebym ja do tego stanu nie powrócił, żeby te demony znów do mnie nie wróciły. I dlatego też ja dzisiaj chciałbym dać na to odpowiedź. Jeśli doświadczyłeś uwolnienia, to należy być Bogu za to wdzięcznym. Co muszę robić? Dziękować Jemu. I w ten sposób ja wyrażam swoją wiarę. Jest to pierwszy krok do pozostania wolnym. Musisz wiedzieć, że szatan łatwo nie zechce z ciebie zrezygnować. On będzie ponownie chciał odzyskać kontrolę i powiem ci, będzie cię kusił dosłownie tymi samymi rzeczami, w których żyłeś. Jeśli do nawrócenia piłeś alkohol lub też kradłeś i nawróciłeś się, idziesz za Bogiem, to te demony z powrotem będą chciały wejść. Ten typ demonów będzie chciał wejść. Jeśli udaje mu się wejść do ciebie i ty znów zaczniesz to robić, to on jeszcze 7 innych doprowadzi. I zobacz, ten człowiek jeszcze gorszy jest. Jesteście ze mną? Jest ostrzeżenie Jezusa, że jeśli demon, który został wyrzucony z człowieka, on będzie chciał, będzie usiłował do niego wrócić. I co trzeba zrobić? Musisz być pewien, że w tobie mieszka ktoś. Dlatego Pismo Święte mówi, że ten, który we mnie mieszka, jest silniejszy od na świecie. Czyli ja muszę zaprosić Chrystusa do swojego serca. Ja absolutnie się nie modlę o kogoś, który nie chce przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ja znam przypadek ostatnio, że wobec człowieka, który jest związany demonami, wystąpił człowiek z różańcem, i z wodą święcono, i oczywiście z wodą ognistą wewnątrz siebie. Najpierw łyknął wodę ognistą, a potem wziął wodę święconą i różaniec i poszedł na demony. Wiecie, jaki był efekt? Leżał pobity. A więc jeśli ty chcesz się za takie rzeczy brać, to weź się we właściwy sposób, bo inaczej będziesz pobity, będziesz miał problemy. I trzeba być pewnym, że Jezus mieszka w nas i jest w pełni Panem naszego życia. Co powinieneś zrobić, aby uwolnienie było trwałym doświadczeniem? Po pierwsze, należy żyć Słowem Bożym. Jezus powiedział na pustyni do diabła, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jest to Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 4 werset. Cóż to oznacza? Cóż to oznacza? Po pierwsze, wszystko, co myślisz, wszystko, co mówisz, wszystko, co robisz, musi wypływać z jednego źródła. Jakiego? Ze Słowa Bożego. Jeśli ty ładujesz swój umysł brudami telewizji, internetu, będziesz myślał tak, jak te brudy tobie mówią. Dlatego Jezus mówi, mamy żyć słowem. Jakim słowem? Kiedy włączysz na programy publicystyczne i widzisz tych polityków, którzy debatują, co zrobić, żeby w kraju było lepiej. I tak posłuchasz, to ciśnienie ci wzrośnie, prawda? W zależności, jakiej opcji jesteś sympatykiem, będzie ci się albo lewica, albo prawica zaciskała. Macie to? Dlatego, jeśli chcesz utrzymać swoje serce w pokoju, bądź z dala od takich rzeczy. Wiesz, że to jest, ale ty musisz napełnić serce swoje Słowem Bożym. Jest wiele wpływów, które... jest wiele wpływów na nasze życie poprzez tradycję, w której żyjemy, tak? Kulturę, w której wychowani, opinie innych ludzi, własne odczucia. Bóg gwarantuje nam zwycięstwo pod warunkiem, że będziemy kierować się Jego słowem. Co Pan powiedział do Jozuego w 1:8? Co Pan powiedział do Jozuego? Jozue, 1:8. Co ma nie oddalać się od Twoich ust? Słowo, ale jakie słowo? Takie, wiesz, kraszone? Boże słowo. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. Zobaczcie, rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Ale aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czyli te rady Jozuego można ująć w taki sposób. Myśl zgodnie ze Słowem Bożym, mów zgodnie ze Słowem Bożym, załóż, postępuj zgodnie ze Słowem Bożym. Kiedy ja będę tak postępował i Ty, mamy gwarancję zwycięstwa. A więc po pierwsze, mamy żyć Słowem Bożym. Po drugie, musimy założyć szatę chwały. Co robiliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa? Uwielbialiśmy Boga, oddawaliśmy chwałę Jemu, prawda? Ty miej taki czas oddawania chwały Bogu w domu. Włącz może muzykę, bądź też śpiewaj na językach, bo też wyśpiewaj pieśni, które znasz, a więc załóż odzienie chwały. Ta chwała to musi być jak ubranie, które nakładasz, zanim wyjdziesz na zewnątrz. W Księdze Izajasza, 61:1 czytamy. 61:3. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Czyli my musimy dać pieśń pochwalną. My musimy chwalić Boga, żeby to nas okryło. A więc ludziom nie zawsze podoba się radosne, głośne chwalenie Boga. I kiedy zostajesz uwolniony z demonów, wtedy musisz założyć odzienie chwały. Chwała, ona musi wychodzić cały czas z Twoich ust. Kiedy oddajesz chwałę Bogu, wiesz co robisz? Diabeł musi brać tabletki uspokajające. Czy rozumiecie? A więc chwała dręczy diabła. Ona bardziej go dręczy, niż on jest w stanie dręczyć ciebie. A więc chwal Boga. Musimy chwalić Boga. Dam wam przykład z życia pewnego Bożego człowieka, jaki był król Dawid. Dawid został wprowadzony na dwór królewski, potem stał się zięciem królewskim, a więc bardzo szybka kariera. I czytamy, że kiedy Saul zgrzeszył i chwała Boża od niego odeszła, namaszczenie odeszło, wtedy na to miejsce, bo to jest puste już miejsce, wchodzą demony. I zły duch przychodził do Saula i go zaczął dręczyć. Wtedy Dawid brał harfę i zaczął grać na harfie i wyśpiewywać pieśni dla Boga. I czytamy, kiedy grał na niej, przychodziła ulga na Saula i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Pierwsza księga Samuela, 16:23. Dlaczego? Bo demony nie mogą słyszeć, kiedy my się modlimy o uwolnienie, to śpiewamy. Dlatego ja chcę, żeby były pieśni o krwi Jezusa. One nie mogą tego ścierpieć. A więc uwielbiaj Boga, wywyższaj Boga. Wtedy pamiętamy cudowne zwycięstwo króla Jehoszafata z jego niewielką armią, kiedy przeciwko potężnej armii wyszli na pustynię, tylko i wyłącznie wyśpiewali. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. I chwała Boża stąpiła i pokonał wielką armię wrogów. Czyli drugą rzecz, którą musimy zrobić, aby nasze uwolnienie było trwałe, założyć odzienie chwały. Czyli pierwsze, Słowo Boże, drugie, chwała, trzecie to jest bycie zdyscyplinowanym uczniem. Ja rozróżniam pojęcie wierzący a uczeń. Jest wielu wierzących, ale mało uczniów. Jest różnica. Uczeń to jest to ktoś, który się uczy. To jest to ktoś, który się uczy i kogo się uczy. Bo Jezus mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli uczeń jest tym, który się uczy. Jak jedna z tych sióstr, chyba Łazarza, która była przy stopach Pana i słuchała. I to było miłe. A więc ona chciała się nauczyć. Ale jednocześnie ona była uczona przez Jezusa. Uczeń to ten, który się uczy i chce być uczonym. Wierzący to jest inna śpiewka. Uczeń to jest coś wyżej. I uczeń to jest ten, który poddaje się dyscyplinie. W szkole, jeśli nie będziesz się uczył, jeśli będziesz miał bardzo złe sprawowanie, to dostaniesz promocję do innej klasy, czy nie? Nie, absolutnie. Nawet cię usuną ze szkoły. I podkreślam, uczeń to jest ten, kogo się uczy, ten, który chce się uczyć i który poddaje się dyscyplinie. I ja teraz mówię do ludzi wierzących, którzy chcą być uczniami lub też już robią kroki w swoim życiu, aby być uczniem. Jest księga Samuela ustami wielkiego proroka. Samuela mówi, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. A więc nieposłuszeństwo człowieka, bunt wobec Boga, naraził cały świat, ciebie i mnie, ludzi przed nami, ludzi jeszcze poza nami, którzy będą, na działanie zwodniczej i niszczącej mocy szatana. Kiedy możesz mieć zapewnioną ochronę przed szatanem? Wtedy, gdy zgodzisz się na nauczanie i poddanie się dyscyplinie. Niezdyscyplinowanie człowieka czyni go podatnym na demoniczne ataki. My żyjemy, Polak ma szczególną cechę, to jest taka nacja, że niektórzy już nie wytrzymują. Ja słyszałem o, gdzieś tam w Anglii, mieli do czynienia z Polakami. To, co ci przeżyli, jakiś tam pastor, to mówi, ja już nie chcę tego narodu, ja nie chcę mieć z nimi do czynienia. Po prostu tak mu się dali we znaki. Zarówno tak zwani wierzący, jak i niewierzący pokazują rogi dobrze w innych nacjach, że znają nas super. A więc to jest coś niesamowitego. To nie znaczy, że inne nacje są super, tylko że my coś mamy już w genach takiego jeszcze dodatkowego. Wolność wojewodzie, tak? Dalej szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Co mi tam będziesz brał? I teraz powiem o fragmencie z Biblii, z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy werset. Różne są tłumaczenia słowa trzeźwy umysł. Bóg nie dał nam ducha strachu, ale mocy, to zaraz wyświetlimy, miłości i trzeźwego myślenia. Trzeźwe myślenie. Co to jest trzeźwe myślenie? Oczywiście trzeźwe myślenie możesz mieć wtedy, kiedy nie będziesz pijany, tak? Ale tu również chodzi o inne całkowicie trzeźwe myślenie. To słowo tłumaczy się jako powściągliwość. I wielką rolę pełni w życiu każdego człowieka powściągliwość, inaczej samodyscyplina. Trzeźwy umysł to ta powściągliwość, inaczej samodyscyplina. I dopóki każdy z nas nie nauczy się powściągać samego siebie, dyscyplinować samego siebie, w żadnej dziedzinie nie odniesiesz sukcesu. Naprawdę. Bo coś zrobisz tu, poleci tam. Podkreślę, dopóki nie nauczymy się sami siebie powściągać i dyscyplinować, w żadnej dziedzinie życia nie odniesiemy sukcesu. I te prawdy, one odnoszą się do naszej społeczności z Bogiem poprzez Słowo Boże, poprzez również modlitwę. Aby żyć zgodnie ze Słowem Bożym, to musimy my regularnie poświęcić każdego dnia czas Bogu. Prawda? Każdego dnia. To nie może być, no raz się tak naje Słowa Bożego, no raz na tydzień pójdę w niedzielę. Albo raz na miesiąc. Nie. Czy raz na tydzień jesz? Codziennie jesz. I dlatego Bóg mówi, karm się Słowem Bożym. I następnie z pomocą Ducha Świętego my powinniśmy poskramiać nasze emocje, pragnienia i pożądliwości. Człowiek, który nad tymi dziedzinami nie panuje, to tak naprawdę nie panuje nad całym swoim życiem. Nad czym powinniśmy panować? Nad języczkiem. Jeden ma dłuższy, drugi krótszy, ale ostry. Czyli panowanie nad językiem. Czcze bezużyteczne słowa otwierają drzwi demonom. Ja ostatnio słuchałem świadectwa kobiety, która mi opowiedziała, że pewna nauczycielka w podstawówce, tak z nią rozmawiam, daleko od Boga. I mówiłem, że w mocy języka jest życie i śmierć. I mówi, wie pan co? Ja miałem takie zdarzenie, że w szkole nauczycielka przekleła mnie. Powiedziała, że ze mnie nic nie będzie. Nic z ciebie nie będzie. I te słowa tak mi zapadły. Ja tak borykałam się z tymi słowami. Kobieta ukończyła studia, ma bardzo dobrą pracę, szanowaną pracę, dobrze płatną pracę. I te słowa tkwiły w niej jak śmiercionośny jad. I mówi, postanowiłam sobie, że ja jej o tym powiem. Pytam się, czy pani powiedziała, nie, ja ją złupiłam z pieniędzy. Mówi, gdzieś przyszła do jakiejś usługi, złupiła mi tak oddała, nie? A więc zobaczcie, ta prawda odnosi się zarówno do człowieka wierzącego i niewierzącego. Bezużyteczne słowa otwierają drzwi demonom. I kiedy panujesz nad językiem, to wtedy okazujesz swoją duchową dojrzałość. Przecież Biblia mówi, abyśmy wzrastali pod każdym względem Chrystusa i doszli do jakiej dojrzałości? Męskiej doskonałości. Doskonałości, a więc dojrzałości. Jakub w 3:2 powiada, jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać całe ciało swoje. Czyli język to jest taki maleńki ster w takim statku. Po oceanach pływają wielkie, wielkie statki handlowe. I ten statek, który ma taką wielką wyporność, może tyle wieźć towarów, on jest, ma silnik, ale żeby ten statek kierowany był w jakimś tam celu, on musi mieć ster. Język jest takim sterem. Maleńki ster, ale kieruje całym statkiem. I ten język, jeśli będzie miał pilota, kapitana w stylu szatana, to będzie straszne rzeczy uczynił. Jeśli weźmie nad tym kontrolę Duch Święty, wtedy psalm mówi, uczyniłeś mój język niczym rylec biegłego pisarza, czyli będę wysławiał Boga. I ten język będzie użyty na chwałę Boga. Istnieje w naszym życiu wiele norm prawnych, obyczajowych lub też instytucje. My żyjemy tutaj w świecie, a więc ja jestem obywatelem Polski. Podlegam władzy. Ty jesteś obywatelem, mimo że mam paszport niebiański, ale jestem obywatelem tu, tego państwa. Jestem członkiem tego narodu. I w naszym życiu istnieje wiele norm prawnych, obyczajowych oraz instytucji, którym my musimy się podporządkować. Jakie to są instytucje? To jest pierwsza rzecz, rodzina. Druga rzecz, szkoła. Jak nie pójdziesz do szkoły, to zaraz masz kuratora. Rodzic i ty. Masz problem. Dalej, kościół. Różne postacie władzy świeckiej. I tak naprawdę Bóg wymaga od nas poddania się i posłuszeństwa wobec wszystkich instytucjonalnych form naszego życia. Zauważmy, list Piotra, pierwszy list Piotra 2:13 powiada: bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. I tu jako Polacy my mamy złe zrozumienie, ale to dotyczy wszystkich. Bo kiedy my pozbywamy się demonów, to uzyskujemy wolność. I często ta wolność jest niewłaściwie rozumiana. Jak ludzie rozumieją wolność? Niczym anarchia. Ja mogę robić wszystko, na co mam ochotę. I powiem ci, że nasza wolność właśnie nie polega na tym, że będziesz robił wszystko, na co ty masz ochotę, ale na zdolności do podporządkowania się Bogu w każdej dziedzinie swojego życia. Powtórzę jeszcze raz. Wolność, ona nie polega na robieniu tego, na co masz ochotę, ale na zdolności podporządkowywania się Bogu w każdej dziedzinie swojego życia. Czy to jest zrozumiałe? Łatwo się poddajecie? Poddawaliście władzy tutaj miejskiej, policji. Jak ludzie mówią na policję źle? Jak ludzie mówią źle na burmistrza? Jak mówią źle na premiera? Jak mówią źle na prezydenta? Jak mówi się źle na belfer, na nauczyciela? Jak ten stary albo ta stara na ojca, matkę? Jak się mówi źle w kościele? I zobaczcie, to jest, Bóg mówi, masz się poddać ze względu na Pana. Czyli trzecia rzecz, którą musisz uczynić, aby być wolnym, żeby utrzymać. Poza tym, że Słowo Boże, że jest Słowem Bożym, że masz chwałę. Trzecia rzecz, którą powinniśmy uczynić, to bycie uczniem. Tym, który się będzie uczył, ten, który pozwoli się uczyć i ten, który się będzie poddawał dyscyplinie. I teraz czwarta rzecz, która jest bardzo ważna, ale to bardzo ważna. Rozwijaj właściwe związki. I myślę, że wiecie, bo na samym sobie, ja tutaj Ameryk nie odkryję, że ludzie, z którymi wchodzimy w związki, w różne relacje, różne, one, te związki wywierają na nas ogromny wpływ. Ile ja znam przypadków, że rodzic, albo on się skumplował z tamto, albo z tym i poszedł tu. Bo to ma na nas wpływ. Oznacza to, że my powinniśmy starannie dobierać osoby, z którymi spędzamy czas. I jeśli przebywasz wśród ludzi niewierzących, to pamiętaj, że nie możesz stać się jednym z nich. Zawsze musi być różnica pomiędzy ich a twoim sposobem życia. Ale ja wam powiem tutaj z doświadczenia. Ludzie mówią, jestem wolny. I tak ta wolność doprowadziła, że nie on zmienił niewierzącego, tylko niewierzący jego pociągnął. Ludzie czasami mają mniemanie, wiesz, jak wyjdzie za mąż, albo się żeni, on się zmieni. Nie będzie pił? Ja ci powiem, dopiero wtedy pokażę ci. Ja znam szereg takich przypadków. Dlatego Słowo Boże mówi, nie chodźcie w nierównym jarzmie. I jeśli przebywasz z ludźmi, którzy mają złe cechy, to wcześniej czy później nasiąkniesz ich duchem. To jest bardzo szybko przenika, bardzo szybko. I przenikniesz ich cechami, przenikniesz ich sposobem myślenia i ich sposobem wyrażania, artykułowania swoich słów, nawet niekiedy gestów, bo to jest duch. I to działa bardzo, ale podkreślam, bardzo szybko. Dlaczego Biblia mówi o konkretnym zachowaniu w stosunku do ludzi, którzy ją niewłaściwie? Ja powoli szykuję się do takiego przygotowania słowa, wykładu o humanizmie. I ludzie mają podwójną moralność. Oni, kiedy pójdą do pracy, to powściągają się, no bo trzeba szefa słuchać, bo szef mnie potem wyrzuci z roboty. I tam nie jest wolny. Ale jak przyjdzie do kościoła, jestem wolny. Mogę, co chcę, to mówił. Chlapie. Tak nie można. To jest hipokryzja. I ludzie uważają, że kościół, czy też słudzy w kościele, są ludźmi, którzy muszą przejmować bezkrytycznie to, co ludzie im mówią i do aprobującej wiadomości. Z chwilą, kiedy ty się wypowiesz, jesteś zły. Jesteś zły. Religia, zakon, kontrola, despota itc., etc., etc. Spójrzcie się na życie Mojżesza i tego kościoła, który był za dni Mojżesza. Spójrzcie, przejrzyjcie te wszystkie historie, których Mojżesz miał do czynienia z tymi różnymi zachowaniami. Różne mu rzeczy zarzucali. Żeście się wywyższyli. Tu są święci, tam są nieświęci. Tylko tu Bóg przemawia, a tam nie przemawia. Znacie historię z czwartej księgi Mojżesza. I co Mojżesz im powiedział? Pan pokaże, kto jest święty, a kto nie jest święty. I konkretnie Bóg zademonstrował swoją chwałę i pokazał, po czyjej był stronie. A więc my, kiedy czytamy Biblię, to naprawdę powinniśmy zobaczyć, że ta historia nie ma odniesienia do mnie. Czy ja nie jestem jak ten człowiek? Kogo ja mam naśladować? Złych czy dobrych? Mamy dobrych naśladować. A więc Pismo Święte, patrząc na ojców wiary, naśladujcie ich życie. A więc ja mogę patrzeć na Mojżesza, jak Mojżesz się zachowywał, jak Mojżesz prowadził, jak Mojżesz, jak ci, którzy byli przy Mojżeszu. Mogę zobaczyć na życie Pawła. Mogę zobaczyć na życie innych apostołów, na innych mężów bożych i kobiety boże, które są wymienione w Biblii. Co one robiły złego? Gdzie był błąd? Jak naprawiły ten błąd? Gdzie ich wylądowało życie? Czasami my powinniśmy się puknąć tak jak w tej bajce Bolek i Lolek. Są tak pok, 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 i tak ten globus się tak kręcił. Znacie tą balkę o bolku i lolku. I tak samo my powinniśmy nieraz, niejednokrotnie tak się puknąć w głowie, gdzie ja jestem? Czy ja do czegoś doszedłem? Są ludzie, którzy naprawdę nie dochodzą do niczego i próbują jeszcze wmówić ci, że oni mają rację. W czym? W czym? Pokaż mi owoc. Co ty chcesz mi przekazać? Co ty chcesz ludowi Bożemu pokazać? Kiedy patrzę na lata 20 czy ponad 20 lat. Co ty, człowieku, w tym życiu zrobiłeś, że ty uważasz, że masz rację? I właśnie kiedy jest się pozbawiony społeczności Bożej, to widzisz tylko to, co widzą twoje oczy, ale nikt nie widzisz z tyłu. A będąc w społeczności, to będziesz widziany z tyłu. Będą widziane rzeczy, których ty nie widzisz. I to jest Boże, dlatego że Bóg chce nas zmieniać. I dlatego też starannie dobieraj osoby, z którymi masz relacje. Jeżeli jest to człowiek bluźnierczy, wcześniej czy później będziesz bluźnił. Jeśli jest to człowiek alkoholik, wcześniej czy później będziesz z nim pił. No bo on będzie musiał mieć kumpla. On nie będzie w białej sali się bawił sam. On musi mieć towarzysza. Jeśli jest to człowiek porywczy, będziesz miał cechę porywczości. Jeśli jest to bluźnierca, będziesz bluźnim. Jeśli jest to buntownik, będziesz się buntował. Jeśli człowiek, który plotkuje, będziesz plotkował. To tak się nas nasiąka. Dlatego my musimy dobierać relacje. A co mówi list do Hebrajczyków? 10 rozdział, 24 werset. Jeśli chodzimy w światłości, to tak naprawdę my mamy społeczność z innymi wierzącymi. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Dwudziesty czwarty werset. Zobaczcie. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie upuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Mamy baczyć jeden na drugiego w celu pobudzenia się. List do Koryntian, 15 rozdział, 34 werset. Co mówi Paweł? Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. A więc skutek złych rozmów, inaczej złego towarzystwa, psują się obyczaje. Jeśli chcesz utrzymać uwolnienie, to musisz zerwać szkodliwe dla siebie kontakty i nawiązać przyjaźń z tymi, którzy będą ciebie mobilizować i zachęcać do naśladowania Chrystusa. Niekiedy trzeba zerwać kontakty z kimś bardzo bliskim. Niekiedy nawet takie zerwanie czy odłączenie się na jakiś czas od członków naszej rodziny, ono może wywrzeć, mieć bardzo pozytywny wpływ. Bardzo może mieć pozytywny wpływ. Dlatego, że relacje z ludźmi, jeśli one są dla nas niszczące, jeśli one mają wpływ i ty zerwiesz z nimi, to może ci się wydawać bardzo, ale to bardzo bolesne. Ale to będzie właściwe do mojego, twojego życia duchowego. Kiedy ja się nawróciłem, ja zerwałem relacje z ludźmi, których znałem lata. Zerwałem, dlatego że wiedziałem, co ja bym robił dalej. I oni dyskutowali o tym, co się z nim jemu stało. Że on z nami zerwał. A ja im oczywiście głosiłem Ewangelię. Czyli utrzymuj kontakty, utrzymaj przyjaźnie i relacje z ludźmi, którzy będą ciebie mobilizować i stanowić wzór do naśladowania. Oczywiście nie traktujcie tego, że ci zabronię się kontaktować. Ja mogę wyrazić, że to będzie dla ciebie niszczące. Jeżeli ty nie posłuchasz, to jest twoja sprawa. Ale patrz na to, jaki wpływ ten kontakt na ciebie wpływa. Jaki to jest, czy to wywiera pozytywny wpływ, czy też negatywny wpływ. A więc piąta rzecz, która jest nam niezbędna, abyśmy mieli uwolnienie, utrzymali uwolnienie, to trzeba być pełnym Ducha Świętego. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. My mamy się napełniać Duchem. Napełnienie Duchem to jest to istotny warunek prowadzenia zwycięskiego życia. mamy stale się napełniać Duchem. I nie jest to jednorazowe, że ja już się tak napiłem, że już mi to starczy. Namodliłem się wczoraj. Ja wczoraj się sporo modliliśmy na językach, ale to nie znaczy, że już sobie dam luz. Dalej łamię ciało, dalej ujarzam, żeby być w modlitwie na językach. Zachęcam was, żebyście mieli minimum jedną godzinę modlitwy dziennie w językach. O godzinie 19, kiedy wiele osób się modli, przyłącz się do tej modlitwy, łam swoje ciało. Może nie musisz oglądać pora na Teresfola czy Korargola o godzinie 19. Zacznij wielbić Boga, zacznij się modlić na językach. My mamy stale się napełniać. To ma być naszym stylem życia. Zobaczmy list do Efezjan, 5 rozdział, 19 werset, 20 i 21. Efezjan. Nie upijajcie się winem, strona 1265, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I teraz jak mamy rozmawiać? Rozmawiając sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Śpiewając i grając w sercu swoim Panu. A więc mamy śpiewać, wysławiać Pana w naszych sercach. Dalej werset 20 mówi, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli po drugie, być ludźmi, którzy stale dziękują Bogu za wszystko. Trzecie, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A więc bądźmy sobie wzajemnie poddanymi. Jeśli Duch Święty stale nas napełnia, to demony nie znajdą w nas pustego miejsca, które mogłyby znaleźć. Rozumiecie? Bo jeżeli jesteś pusty, no to naturalnie, że musi być czymś wypełnione. Dlatego ja obserwuję ludzi, którzy odchodzą od Chrystusa bardzo szybko. Telewizja, bardzo szybko. Pracoholizm, bardzo szybko. Alkoholizm czy alkohol, bardzo szybko. Papieroski, bardzo szybko. Inne towarzystwo. Jest i powie ci, jest blues, highlay. Nie. Pismo Święte wyraźnie nam mówi, że mamy być napełnieni Duchem Bożym, Duchem Świętym. I jeszcze kolejna rzecz, szósta, która jest niezbędna, to jest chrzest wodny. Ewangelia Marka w 16 rozdziale nie pozostawia żadnych złudzeń. Kto będzie zbawiony? Kto uwierzy i się ochrzci, będzie zbawiony. I czym jest chrzest wodny? Chrzest wodny jest to zewnętrzny akt naszego posłuszeństwa, który wyraża działanie wiary w naszych sercach i dopełnia nasze zbawienie. Jezus powiedział wyraźnie, uwierzy i ochrzci się. Czyli jeśli uwierzyłem, to w sposób zewnętrzny ja muszę okazać moje posłuszeństwo, bo wiarę mam w sercu i chrzest dopełnia moje zbawienie. I ten chrzest został przyrównany do dwóch wydarzeń z historii ludzkości. Pierwszego to jest ocalenia Noego wraz z rodziną od potopu wód, i o tym czytamy w Księdze Rodzaju, w 7 czy tam 8 rozdziale. Czytamy w pierwszym liście Piotra, 3 rozdziale od 19 do 21 wersetu. I do drugiego zdarzenia to jest ucieczki Izraela spod władzy Faraona poprzez przejście przez Morze Czerwone. I w obu tych przypadkach przejście przez wodę było aktem oddzielenia. Noe z rodziną został wybawiony z bezbożnego świata, który uległ zniszczeniu w wyniku Bożego sądu. A Izrael został wybawiony spod ucisku Faraona w tym momencie, kiedy Egipt wszedł do wody i ta woda go zalała. I dla nas to wybawienie Izraela jest swego rodzaju wzorem. I ono składa się z dwóch faz. Pierwszej z fazy to najpierw Bóg wybawił Izraela od sądu Bożego. W jaki sposób? Musieli być posłuszni. Zabić baranka, przelać krew, pomazać odrzwia nad proże i nikt nie mógł wyjść. Wszyscy musieli czekać. To było tak szczególne. A więc najpierw faza jest ocalenie od sądu. Jeśli chcesz nie być sądzony, to ty musisz przyjść do Chrystusa. Tam dokonał się sąd. I właśnie Izrael zostaje wybawiony od sądu Bożego przez wiarę w krew baranka paschalnego. I ten baranek paschalny, on obrazował Chrystusa. I druga faza wybawienia Izraela to było przejście przez Morze Czerwone I wtedy Izrael wyzwolił się spod ucisku Egiptu. Zobaczcie, faraon wysłał armię, która za Izraelem podążała. Izrael wszedł do Morza Czerwonego i również ta armia go ścigała. Kiedy Izrael wszedł na brzeg, wtedy Mojżesz podniósł ręce, laskę i te wody zalały Egipt i było po Egipcie. I do dziś dnia znajduje się rydwany faraona zatopione w Morzu Czerwonym wraz z kośćmi. To jest odkryte. I to samo ma zastosowanie dla nas. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w krew Jezusa, a poprzez przejście przez wodę chrztu zostajemy oddzieleni od świata. I akt chrztu odcina nas od królestwa szatana. Jego demony nie mogą ścigać nas przez wodę. Ale ja jedną rzecz powiem. 40 lat szli przez pustynię. O czym oni myśleli? O czym? O ziemi obiecanej, czy z tej ziemi, z której wyszli? Powiedz mi, bądź szczery, o czym ty myślisz? Co cię tak pociąga? Świat? Co cię pociąga? Co ich pociągało? Czosnek, ogóreczki, dynie, pory, mięsko, woda. Po kolei. Co cię pociąga, że chcesz wrócić do tego świata? Stare znajomości? Stare imprezy? Stare kawały? Stary styl życia? Zobacz, jak walczy z tym. I to samo było z Izraelem. Czy ty myślisz o tym, co jest przed tobą? Zwróć swój wzrok na to. Tam jest nasza przyszłość. Nie tam z tyłu. I ci, którzy chcieli tam wrócić, i oni poginęli na pustyni. Ciała ich zasłały pustynię. Właśnie byli pochowani na pustyni. I dlatego, jeżeli zostałeś wybawiony z mocy grzechu, przeszedłeś przez chrzest, ty nie myśl o świecie, ty nie wracaj do świata, bo ktoś ci powie, jesteś wolny, rób co chcesz, korzystaj z życia. Jak korzystasz z życia? Z Bogiem czy na ten modłę starego świata? Oby się z nami to nie stało, co stało się z Izraelem. Paweł mówi wyraźnie, tego co w górę szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga, Ojca, tam mamy patrzeć cały czas. Zobaczcie, Mojżesz był skierowany na cel i ile się zmagał, 40 lat, tłumaczył im i ciągle mieli zarzuty do niego, ciągle im się nie podobało. I aby pozostać w stanie wolności, to my powinniśmy żyć takie życie chrześcijańskie, jakie jest opisane w Nowym Testamencie. Jest to trudne, ale jednak jest możliwe. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 24, 25 wersecie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, inaczej swoją duszę, straci je. A kto straci swoją duszę, czy inaczej życie z mego powodu, to znajdzie mnie. Jak zachować? Inaczej uchronić swą duszę, jeśli zachowamy swoją duszę, to wtedy ją utracimy. Jeśli ty zatracisz dla Chrystusa, odzyskasz życie. Co oznacza zaparcie się samego siebie? To tak naprawdę oznacza, że musisz powiedzieć swojemu egoistycznemu ja zdecydowane i stanowcze nie. Trzeba wziąć swój krzyż i zaakceptować wyrok śmierci, który w związku z tym na nas zapadł. I ten krok jest to dobrowolna decyzja każdego z nas. Tego nikt nie zrobi za ciebie. Ani mama, ani tata. Ty musisz to zrobić. Bóg nigdy nie złoży na nas krzyża wbrew naszej woli. Nigdy. I jeśli nie podejmiemy krzyża, to tak naprawdę pozostawimy drzwi naszego życia otwarte dla demonów. I pycha jest to ta cecha charakteru, którą szatan najbardziej stara się wykorzystać. Każdy z nas musi się zdecydować na ukrzyżowanie. Paweł w liście do Galacjan 2:20 mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Zapytaj się sam siebie, jesteś ukrzyżowany z Chrystusem? Czy też nadal kieruje się swoim duszewnym ja, swoim cielesnym ja? I alternatywą dla krzyża jest tylko i wyłącznie umieszczenie siebie w centrum. Centrum. Dlatego ludzie są dla siebie bogami. Są bogami. Ja kiedyś powiedziałem pewnej osobie, ty jesteś Bogiem swojego życia. Twoje życie jest Bogiem twojego życia. Dlatego, że kierujesz się tym, co twoje ciało ci mówi, a nie Bóg. Bo jeżeli Bóg by kierował twoim życiem, inne decyzje byś podejmował, aniżeli te, które podejmujesz. Jedyną alternatywą krzyża w naszym życiu jest umieszczenie siebie na miejscu Chrystusa. Innego wyjścia nie ma. Ale jest to bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. I krzyż, wiemy, że jest centrum naszej wiary. Bez zwiastowania i stosowania w życiu krzyża nasza wiara pozostaje bez żadnego fundamentu, a jego nauki tracą jakąkolwiek ważność. Musimy umrzeć. Krzyż, jeśli chcesz pójść, zaprzyj się samego siebie. Dlatego jest wiele fałszywej Ewangelii, która nie jest Ewangelią, bo nie ma tam krzyża, tam nie ma się zaparcia, tam nie ma wyrzeczenia, ale jest to chętna Ewangelia, która jest sukces ci niesie, skierowany tylko i wyłącznie na to życie, abyś ty miał wszystko jak najlepiej. Nie ma nic przeciwko temu, żebyś miał. Tylko ludzie się zatracają w tym i zaczynają się pogłębiać w te rzeczy. I mamona zaczyna kierować ich życiem. A Chrystus jest daleko w tyle. Dlatego wy się nie dziwcie, jeżeli są służby, które są odsuwane od służenia dla Chrystusa. Jeżeli Jezus nie jest uczyniony Panem życia. Czy sobie wyobrażacie, jeżeli byście posadzili w jakimś kościele za jakimś instrumentem człowieka, który gra patupaje w weselne? Co? I potem przez dwa dni trzeźwieje po takim weselu? Ale pięknie gra i dla Boga zaśpiewa. Chciałbyś takiego muzyka? Powiedz mi. Co? Przecież Biblia mówi, bądźcie świętymi. A więc pytaj się konkretnie, Chrystus jest twoim Panem? Pierwszym jest Jezus? Nie. Człowieku, to sam sobie odpowiadasz. Za co? Dlaczego ciebie nie biorą? Inaczej trzeba się byłoby zapytać, co nie zrobiłeś, żeby cię wzięli? Jesteście ze mną? O, ja czuję, że coś to nie za bardzo wchodzi. To są bardzo trudne rzeczy. Mówię wam, to są, bo humanizm ludzki nie zna granic. I my po prostu zaczynamy odbierać, zaczynamy oceniać w oparciu o duszę, a nie rzeczy duchowe. My mamy się poddać temu, a nie to ma się poddać naszej duszy. Jest, rozumiecie to? Dlatego jeśli chcesz być wolny, czy jeżeli ja chcę być wolny, to ja muszę spełnić pewne warunki. Każda praktycznie obietnica Słowa Bożego jest warunkowa. Bo było proroctwo i ono się nie spełniło. A co w tym proroctwie było? Że co musi zrobić? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Proroctwa są warunkowe. Jeśli zrobisz to, ja zrobię to. Czyli po pierwsze, musimy żyć Słowem Bożym. Po drugie, musimy założyć odzienie chwały. Po trzecie, musimy być zdyscyplinowanymi uczniami. Po czwarte, powinniśmy rozwijać właściwe związki. Po piąte, być pełnymi Ducha Świętego. Po szóste, wziąć chrzest wodny i zaprzeć się samego siebie. I wtedy demony nie będą miały miejsca. Jezus mówi, nadchodzi władca, książę tego świata, ale on nic nie ma do mnie. Diabeł nie mógł niczego jemu zarzucić. Zobaczcie, jak wiele mamy do tego wzorca, którym jest Chrystus. A więc Bóg daje nam błogosławieństwo swoje i aby Jego błogosławieństwo uwolnienia pozwoliło nam wejść na wyższy poziom świętości, ażeby utożsamić się z Nim, żeby mieć tą cechę świętości. Świętymi bądźcie, albowiem ja sam Pan mówi, jestem święty. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.